temat z archiwum pochodzi. Z archiwum był powiedziany dawno, dawno temu, jeszcze kiedy nie było zboru w Chełmie, czyli większość go nie słyszała, a jeśli go ktoś słyszał, to znaczy słyszał, jeżeli nawet ktoś był wtedy w zborze lubelskim, bo Lublinie go mówiłem, no to mógł tak nawet być nieobecny na zebraniu, wtedy mógł nie słyszeć, a jeżeli nawet był i słyszał ten ktoś, to zapomniał, o czym mówiłem, bo to było tak bardzo dawno temu, że nie sądzę, żeby jeszcze tak pamiętał szczegółów, zwłaszcza, że temat jest ogólnie nieznany, bo z tego co wiem, nie ma go nigdzie w literaturze polskiej i pochodzi z, tylko i wyłącznie ze źródeł angielskich, zatem sami obywatelstwo nie mogą go na razie przeczytać po polsku, mogą tylko zapamiętywać właśnie z wykładów, jeśli ktoś na ten wykład by powiedział. Zatem tym bardziej liczę, że nikt się nie będzie nudził, bo na pewno, jeżeli nawet słyszał ileś lat temu, to pamięć mu nie pozwala wszystkiego zachować. Nazwałem go błogosławieństwa i próby małego okresu, a oparty będzie na Jozuem 22, cały 22 rozdział. Tam mamy opisane doświadczenie ludzkości i 2,5 pokoleń. Wiem, że 2,5 pokolenia, które miały swoje dziedzictwo po wschodniej stronie Jordanu, przedstawiają klasy, które ostatecznie swoje dziedzictwo znajdują na fazie duchowej. Nazwałem go, temat nazywa się Błogosławieństwa i próby małego okresu, czyli jeszcze jesteśmy jak gdyby pod koniec tejże ziemskiego królestwa, gdzie jedna z klas należących do tych 2,5 pokolenia, klasa starożytnych młodocianogodnych, pokazana w tej połówce pokolenia Manasesa, będzie jeszcze na ziemi. I tak naprawdę mówiąc, to co mamy w Jozue 22, to jest piękny obraz na końcówkę małego okresu, wielkiego tysiąclecia małego okresu, to stała się końcówka małego okresu i wejście, końcówka tysiąclecia, wejście w mały okres, kiedy to Bóg jak gdyby podsumowuje swoje działania wobec ludzkości, a także przygotowuje klasy duchowe do ostatecznego objęcia ich duchowego dziedzictwa. I oni jak gdyby odchodzą, przygotowują się do odejścia, chodzi o klasę głównie starożytną młodocianogodnych, bo ona będzie nam tutaj reprezentowała wszystkie pozostałe klasy z tych pokoleń po wschodniej stronie Jordanu, a że będzie tutaj ona na ziemi, więc tak naprawdę wszystko to będzie się działo w relacji świat ludzkości, a klasy duchowe reprezentowane na fazie ziemskiej przez jeszcze starożytną młodocianogodnych, bo to jeszcze jest wtedy przed ich przejściem na fazę duchową. Oni dopiero przygotowują się do przejścia i Bóg w związku z tym, że będą odchodzić, będzie chciał ostatecznie pewne rzeczy na wieki zawsze z ludzkością, jak to się mówi, załatwić. I tu mamy pięknie pokazane, jak Bóg to uczyni, jak oni to uczynią i jakie będą tego w związku konsekwencje. Także myślę, że będzie to dla nas ciekawy temat wszystkich, bo dotyczy końca wieku tysiąclecia, początku małego okresu, jeszcze przed przejściem klas godnych na fazę duchową. Będziemy czytali pewnymi etapami ten rozdział i kilka słów komentarza do fragmentów odczytanych. Zaczniemy od 3 pierwszych wersetów. Wtedy przyzwał Jozue Rubenitów i Gaatytów i połowę pokolenia Manasesa. Mówi, wyście strzegli wszystkiego, co wam rozkazał Mojżesz, sługa pański, i byliście posłuszni głosowi memu we wszystkim, co on wam rozkazał. Nie opuściliście braci waszej przez długi czas, aż do dnia tego, aleście strzegli pilnie rozkazania Pana Boga waszego. Czyli nasz Pan chwali te 2,5 pokolenia Rubenitów, Gaatytów i połowę Manasesa za to, że w okresie wieku tysiąclecia pomagali klasie restytucyjnej w uzyskaniu zbawienia. Pamiętajmy, że zarówno z fazy duchowej, te dwie klasy, które będą już duchowe w wieku tysiąclecia, czyli ci Rubenici i Gaatyci, jak również połowa pokolenia Manasesa, klasy godne tutaj na ziemi, będą wspólnie działały na korzyść świata ludzkości, żeby jak najwięcej ludzi z rodzaju ludzkiego mogło uzyskać zbawienie w klasie restytucyjnej. Pamiętamy, że chociaż oni mieli po wschodniej stronie swoje dziedzictwo i mogli je objąć wcześniej, bo oni się od wschodniej strony z Jordanu zbliżali, to jak wiemy, nie pozwolił Bóg tym 2,5 pokolenia Manasesa, znaczy no, tym 2,5 pokolenia, już nie będę powtarzał jakich, 2,5 pokolenia nie pozwolił im objąć swojego dziedzictwa, dopóki nie pójdą za Jordan z resztą Izraela, nie pomogą tamtym zdobyć swojego dziedzictwa, a potem dopiero mogą się wrócić. To właśnie pokazuje, że zanim tamte klasy będą, jak to mówi, na stałe objąć swoje dziedzictwo, nawet te klasy, które są już na fazie duchowej, w jakiś sposób nie mają swojego dziedzictwa udzielonego. Nie wiem, na czym to polega, bo na szczególnie na fazie duchowej, bo klasy godne, no to rozumiemy, na razie jej nie ma, tak? Część tej klasy jest znaczna w grobie, w stanie, będzie pracowała tutaj jako przedstawiciele na ziemi, no to widzimy wyraźnie, że oni swojego dziedzictwa duchowego nie objęli, no bo jeszcze nawet są na fazie ziemskiej. Przystały wieku tysiąclecia. Jak klasa Rubenitów i Gaatytów nie obejmuje swojego dziedzictwa wieku tysiąclecia, chociaż jest na fazie duchowej, trudno mi powiedzieć, nie potrafię tego wyjaśnić. nie mamy tego wyjaśnione, widocznie to przekracza nasz sposób zrozumienia, no bo gdyby nawet Bóg chciał nam to wyjaśnić, no to co by nam wyjaśniał? Różne duchowe sprawy, organizacje, jaką on tam przewidział, my nic nie mamy o tym pojęcia, nie wiemy, jak to w ogóle tam wygląda. Fakt jest faktem, że swego dziedzictwa nie obejmują, dopóki nie pomogą ludzkości. A jesteśmy przy końcu wieku tysiąclecia i Jezus chwali te 2,5 pokolenia za pomoc klasie restytucyjnej. 4-6. A teraz, ponieważ odpoczynek dał Pan Bóg wasz braciom waszym, czyli światu ludzkości, jako im był obiecał, przecież teraz wróćcie się, a idźcie do przebytków waszych i do ziemi osiadłości waszej, którą wam dał Mojżesz, sługa pański przed Jordanem. Tylko strzeżcie pilnie, abyście zachowali przekazanie i zakon, który wam rozkazał Mojżesz, sługa pański, abyście miłowali Pana Boga waszego, a chodzili wszystkimi drogami Jego, chowając rozkazania Jego, dzierżąc, trzymając się Go i służąc Mu ze wszystkiego serca waszego i ze wszystkiej duszy waszej. I błogosławił im Jozue, a rozpuścił je i odeszli do przebytków swoich. Dzięki temu, że pomagali wiernie klasie restytucyjnej przez cały wiek tysiąclecia, mogą z końca wieku tysiąclecia powrócić i objąć swoje dziedzictwo. Jak mówiłem, chodzi głównie tutaj o starożytnych osiadłogodnych, bo oni tutaj reprezentują całość tych 2,5 pokoleń, tak jak gdyby Bóg do nich mówi, szczególnie do tych klas godnych. Ci po spłodzeniu z ducha, co nastąpi na początku małego okresu, będą przygotowywali się do objęcia swojego wiecznego dziedzictwa, które jest na fazie duchowej, bo też należą do lewitów, prawda? Klasy godne to też lewici, a więc ostatecznie nie mają udziału w ziemi. To jest powiedziane, że przed Jordanem, właśnie tam musicie wrócić się do swojej ziemi osiadłości przed Jordanem, czyli po jego wschodniej stronie. Maluszkie statko z końcem wieku tysiąclecia, a początkiem małego okresu, także zakończy pewien etap działalności na rzecz Boga. Być może to się wiąże właśnie z ich objęciem dziedzictwa. Niby są już na fazie duchowej, a nie mogą jeszcze objąć swojego dziedzictwa, bo mają jeszcze coś do zrobienia. Wiemy, że maluszkie statko razem z naszym Panem będą pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, bo od chwili zmartwychwstania Kościół bierze udział we wszystkim tym, co czyni Pan. Jeżeli Pan obejmuje urząd pośrednika, to Kościół też obejmuje urząd pośrednika. Cokolwiek mąż obejmuje, to wszystko to w tym ma udział także i żona. Więc być może z tego punktu widzenia oni jak gdyby nie mogą jeszcze objąć swojego dziedzictwa, chociaż niby są już w tym, ponieważ mają do zrobienia ważną rzecz. Muszą pośredniczyć. A nie to pośredniczenie nie będzie tylko taką fikcją, czymś symbolicznym, że oni tam figurują jako figura, a nasz Pan wszystko robi, tylko będą mieli odpowiednie zadania, odpowiednią opiekę nad ludzkością. Wiemy o tym, że ludzkość będzie podzielona na 12 pokoleń Izrael, tak jak Izrael był podzielony, że do każdego pokolenia będą dołączane różne obozy ludzkości według jakiegoś tam podziału, że nad każdym pokoleniem będzie jakiś apostoł miał nam pieczę, a potem apostołem będzie miał do swoich pomocy znowu innych członków naszego statka, niższych niż oni, którzy nie byli członkami gwiezdnymi, którzy nie stają się takimi przywódcami danego pokolenia. I być może każdy będzie miał sferę ogromnej pracy na całą. Będzie miał pod sobą ileś polskiego statka na fazie duchowej, a jeszcze niżej jakaś ogromne miliony ludzkości, którymi trzeba się indywidualnie będzie zająć. Nie tak jak nauczycie w klasie, że mówi do 30 i chociaż nie było, teoretycznie mówi się bardzo pięknie, że należy tam indywidualnie podchodzić do ucznia, a to jest fikcja, to jest niemożliwe. Że w żadnej grupie, nawet gdyby podzielić na połowę tą klasę i 50-15 osób mieć, i tak się indywidualnie do ucznia nie podejdzie. To jest tylko takie ładne hasło, żeby się ładnie nazywało. Mówi się do grupy, no i teraz w tej grupie każdy sobie musi radzić sam. To jest tak mniej więcej to, co się robi, to się robi dla średniej, przeciętnej, prawda? I teraz część z tych, którzy słuchają tych rzeczy, wyciągają z tego pewnie lekcje i coś umieją, a ktoś nie rozumie i dla niego nie ma czasu, żeby się nim indywidualnie zająć. Nie tak będzie w Królestwie. Miliony będą przychodziły i milionami trzeba się zająć każdym z osobna, indywidualnie przygotować do niego odpowiednie doświadczenia, sposób karania go, no wszystko. To. Więc być może to nie pozwoli im objąć swego dziedzictwa tak jak to Bóg przewidział ostatecznie. Co nasz Pan mówi do tych, kiedy każe ich, jak gdyby ich przygotowuje ich do tego, żeby powrócili do swojej osiadłości przed Jordan? Nakazuje im miłować Boga, chodzić Jego ścieżkami, słuchać Jego pouczeń, trwać blisko Niego i służyć temu Bogu bezgranicznie. I błogosławi im, udzielając, odsyłając ich do ich dziedzictwa, które w małym okresie będzie przez nich powoli zdobywane, bo wiemy, że oni po spłodzeniu z ducha będą się rozwijali jeszcze jako właśnie te nowe stworzenia, bo automatycznie po spłodzeniu z ducha staną się nowymi stworzeniami. I to będzie dla nich też jeszcze okres rozwoju i w tymże okresie rozwoju klasy godne będą musiały rzeczywiście miłować Boga, chodzić Jego ścieżkami, bo przyjdą dla nich dramatyczne chwile. Łącznie ze śmiercią ich, jak się spodziewamy, pod koniec mojego okresu. To, co Gog i Magog mamy opisane w objawieniu. A więc jeżeli nie będą trwali bezgranicznie przy Bogu, to w tychże doświadczeniach związanych i z utratą przez nich człowieczeństwa i szczególnie wtedy, kiedy człowieczeństwo będzie musiało być im siłą prawdopodobnie odebrane, no mogą, gdzie jest ewentualność potknięcia się. Jak mówiłem, tutaj szczególnie jest adresowane do klas godnych, bo ci będą na ziemi i ci jak gdyby jeszcze najdalej będą tego dziedzictwa, bo nawet jeszcze nie będą na fazie duchowej. Dwa pozostałe pokolenia są już duchowe, tylko wciąż jeszcze mają też jakieś zajęcia, ale głównie chodzi o tych godnych. Siódmy. Ale połowie pokolenia Manasesowego dał Mojżesz osiadłość w Basan, a w drugiej połowie jego dał Jozue dział z bracią ich z tej strony Jordanu na zachód słońca. A gdy je rozpuszczał Jozue do przybytku ich, błogosławił ich. Czyli Jezus przeznacza dla klas godnych dziedzictwo duchowe. Basan było po wschodniej stronie Jordanu. Była ta jedna pokolenia, była to jedna połowa pokolenia, a druga połowa pokolenia Manasesa, jest to, czyli obóz Epifanii, to jest ta klasa, do której my, jak się wiernie w naszym poświęceniu zachowamy, będziemy należeli, czy większość z nas może do niego należeć, jest także wymieniona oddzielnie. Zauważmy, że jest wymieniona również oddzielnie z nazwy. W drugiej połowie pokolenia Manasesa dał dział ich razem z całą resztą. Ale zauważmy, że ta cała reszta nie jest indywidualnie wymieniona, tylko to jest cała reszta, a druga połowa pokolenia Manasesa jest wymieniona jako ta, która ma z całą resztą. To znaczy, że druga połowa pokolenia Manasesa jest jakaś też bardziej szczególna niż cała reszta, bo nie jest traktowana z resztą, tylko dodawana jest do tej reszty. To znaczy, jest w jakiś sposób indywidualnie wyciągnięta. No i w ogóle sam fakt, że jest też połową pokolenia Manasesa ma też wiele mówi, prawda, bo nie przewidział Bóg dla klas godnych jednego całego pokolenia, a obóz Epifanii, no to jakiś tam pokazany w innym pokoleniu, czy w całości, czy w fragmencie, tylko akurat go połączył z tym pokoleniem, które pokazuje klasy godne, które ostatecznie idą na fazę duchową. To też jest wymowne, no, ale nie o tym chcemy mówić. To wyraźnie w każdym razie wskazuje na wyższość tejże klasy, połowki tej drugiej połowy Manasesa, tej, która ma po zachodniej stronie, nad klasą restytucyjną. Na czym to ma polegać, dowiemy się w przyszłości. Ósmy. I rzekł do nich, mówiąc: z wielkimi bogactwami wracacie się do przybytków waszych i z majątnością bardzo wielką, srebrem, złotem, miedzią, żelazem i szat bardzo wiele. Dzielcie się łupem nieprzyjaciół waszych z bracią swoją. Czyli Jezus zwraca uwagę tym dwóm i pół pokoleniom, znowu szczególnie klasom godnym, na korzyści, jakie odnieśli z pomagania ludzkości w jego tysiąclecia. Jakie to korzyści? No przede wszystkim ogromny rozwój charakteru. Klasy godne, jak wiemy, szlifują swoje charaktery jeszcze w służbie wieku tysiąclecia, bo ich charaktery w tym życiu nie są udoskonalone do końca, więc muszą nadrobić tam. Zrobią to działając jako przedstawiciele Boskiego Królestwa, uzupełnią te braki, których jeszcze tutaj nie uzupełnili. A po drugie, na początku mojego okresu, gdy będą stworzeni z ducha, rozwijają swoje charaktery jako nowe stworzenia. Oni będą mieli dwa charaktery. Charakter jako doskonałego człowieka, który wyrabiają w tym życiu częściowo i kończą po spłodzeniu z ducha. Jak źle mówię, nie spłodzeniu z ducha, tylko po zmartwychwstaniu, prawda? W wieku tysiąclecia. Tam skończą swój rozwój charakteru jako doskonałych ludzi, a po spłodzeniu z ducha na początku mojego okresu zaczną rozwijać się jako nowe stworzenia. Bo przecież, żeby kiedyś pójść na fazę duchową, muszą mieć duchowy charakter. Ich ludzki doskonały charakter, który po nowym przymierze sobie do końca już rozwinął, nie nadaje się do fazy duchowej. On by tam nie umiał sobie poradzić, bo nie miałby odpowiednich zalet, które są niezbędne, żeby tam egzystować, tam gdzie Bóg przewidział. Więc muszą rozwinąć także charakter nowego stworzenia. Bóg oczywiście już zadba o to, aby spłodzić w nich nowe stworzenie tak, aby taki charakter rozwinęli, który będzie potrzebny do ich poziomu istnienia. Na pewno nie taki sam, jak miał nasz Pan czy Kościół, bo oni mieli ostatecznie dojść aż do boskiej natury. Tam jeszcze inne mieli wymagania, więc odpowiednie doświadczenia Bóg wie sam, tak jak mówimy często na zeznaniach chociażby, że Bóg wie, jakie doświadczenia są komu potrzebne, ponieważ wie, do czego ten ktoś zmierza. Takiego celu ostatecznie Bóg będzie go używał, tak jak producent czy projektant, który robi jakąś rzecz, nie obdarza jej właściwościami takimi, których nie będzie ona potrzebowała, gdyby potem będzie pracować, prawda? Nikt nie daje silnika z jakiegoś samochodu do roweru, prawda? Ponieważ rower nie służy po to, żeby jeździć nim na paliwo, ale na napęd sił ludzkich. Czy to są te główne korzyści? Główne korzyści, jakie oni odniosą, rozwój charakteru. Ale będą także inne korzyści. Te inne korzyści to ogromna wdzięczność chociażby rodziny ludzkiej dla tych klas, które im służyły, które im pomagały w podnoszeniu się do doskonałości. Wiele dodatkowej prawdy, to jest wszystko poukrywane w tych wszystkich złotach, srebrach i tak dalej. Tam już nie staram się przypisywać, co jest co, prawda, tylko razem wszystko. Wiele ogromnej ilości prawdy, bo gdy Bóg ich używa do służenia ludziom, no to oni będą musieli przekazywać tym ludziom prawdę. na takie czy inne sprawy. Często prawdy różne, trudne, kontrowersyjne. Wiele trudności się pojawi, które oni do Boga odniosą, nie wiedząc co począć, a Bóg im da rozwiązanie. Zauważmy, jak w trakcie tego oni się sami rozwiną w mądrości. To ci, którzy muszą rozwijać, ci, którzy muszą różne, tak jak Johnson, wiele musiał kontrowersji rozwikłać, czy brat Russell, gdy te przesiewania się pojawiały, to oni często zbliżało się przesiewanie albo jakiś problem i oni nie wiedzieli, co mogli z tym poradzić sobie. Nie wiedzieli, jak to obalić, te błędy, które się pojawiały. Wiedzieli tylko, że to błąd. I potem usilne i modlitwy, i same studiowanie ich prowadziło do tego, że dostrzegali w Biblii prawdy, których wcześniej nie widzieli. Różne typy, figury, czy cokolwiek innego było poukrywane w Biblii, Bóg ich pokazywał jako do wykorzystania w tym przypadku. No ale od tej pory oni także stali się już właścicielami tejże prawdy. Dzięki której pokonali ten błąd, który się pojawiał, rozwiązali taki czy inny problem, ale jednocześnie wzbogacili się o to i to zostało z nimi na zawsze, ta prawda, którą Bóg im dał, żeby mogli sobie poradzić w tym czy innym problemie. To jest rozwój dla nich, który na wieki z nimi pozostanie. Na pewno ci, którzy obalali błędy, sami najlepiej tę prawdę rozumieją. My tak prawdę nie zrozumiemy jak brata Johnsona, nawet gdybyśmy go dobrze zrozumieli, jak on sam ją rozumiał. My nie zrozumiemy apostoła Pawła tak dobrze, nawet jeśli go zrozumiemy w 100%, jak on sam rozumiał to, co pisał. No i tak dobrze Jezusa nie zrozumiemy, nawet jeśli go zrozumiemy w 100%, co nam powiedział. Tak jak dobrze on sam to rozumiał. Bo zrozumienie w 100% autora nie oznacza, że zrównamy się z autorem tego, co napisał. Tylko rozumiemy to, co nam przedstawił, ale on na pewno musiał wiedzieć więcej. Inaczej nie był w stanie przedstawić tego, co przedstawił. Musi być zawsze margines wyższy u tego, który przedstawia, bo inaczej nie byłby w stanie podać tego, co podaje. To są te ogromne korzyści, które oni zdobędą, którymi oczywiście będą się dzielić, tak jak to pisze, dzielić z innymi, bo będą mogli służyć to. Tak jak to w świecie jest nawet przyjęte, że ludzie, którzy są doświadczeni, mają wiedzę, to często potem mówią, to są wartościowi i to się gdzieś umieszcza w zakładzie pracy ważnym, w jakiejś uczelni, bo on, prawda, będzie swoim doświadczeniem, wiedzą, służył innym. 9. Wtedy wracając się, odeszli synowie Rubenowi i synowie Gadowi i połowa pokolenia Manasesa od synów izraelskich z Sylo, który jest w ziemi chananejskiej, aby szli do ziemi Galaad, do ziemi osiadłości swojej, którą dziedzicznie otrzymali według słowa pańskiego przez Mojżesza. Czyli z polecenia naszego Pana te 2,5 pokolenia zaprzestają walki wieku tysiąclecia na rzecz restytucjonistów i wyruszają swoją podróż małego okresu w kierunku swego wiecznego dziedzictwa, które ma im być dane po małym okresie. Mały okres to jest ich droga powrotna, którą tutaj mają. A po małym okresie wchodzą w to dziedzictwo. I przychodzą do granic, czyli do granicy tego dziedzictwa, czyli niebawem już koniec okresu, mają niebawem oni opuścić ziemię trasy godnej i znaleźć się na fazie duchowej. Podchodzą już do granic. I przyszli do granic Jordanu, które były w ziemi chananejskiej, czyli jeszcze w ziemi chananejskiej, po stronie zachodniej, prawda? Jeszcze nie przyszli za Jordan do swojej posiadłości, ale już się zbliżyli, na moment będą po drugiej stronie. I co robią tam, jak doszli do tej granicy? Mówią, jak to my tak nie pozostawimy, coś to musimy po sobie pozostawić. I zbudowali tam synowie Rubenowi i Gadowi, połowa Manasesa, ołtarz nad Jordanem. Wielki nad podziw był to ołtarz. Co to te klasy zrobią? Szczególnie znowu klasa godnych, bo ona tu będzie, ona reprezentuje samą siebie i także samą resztę, prawda? Bo na przykład w tym przypadku to nie siebie, to w tym przypadku nie. Akurat godni pomyśleli, że ołtarz trzeba zbudować, tylko faza duchowa prawdopodobnie im to nakazała, żeby oni tutaj za nim odejdą, to jeszcze, skoro jesteście na ziemi, to zróbcie taki ołtarz tutaj z tej strony zachodniej Jordanu, już na jego granicy, już przed waszym opuszczeniem, jeszcze musicie tą jedną rzecz po sobie pozostawić. To jest ważne dla całej wieczności, żeby to pozostało. No bo potem co? Potem jakby oni odeszli, a tego nie zrobili, to Bóg musiałby aniołów posyłać, żeby to zrobili, prawda? Więc słuszne jest, że o, jeszcze jesteście, wykorzystamy was do tego celu. A co to jest? A no właśnie, przy końcu małego okresu klasa godnych, tutaj przedstawiona na ziemi, będzie miała ogromną ilość prawdy w swoich umysłach, ponieważ służyli tą prawdą w tym życiu, służyli tą prawdą cały wiek tysiąclecia, a jeszcze w małym okresie, już jesteśmy pod koniec, w małym okresie jeszcze wiele problemów rozstrzygali, wiele doświadczeń nowych, nowe bogactwa, o których tutaj mówi, te srebra, złote, te miedzi, żelaza, nagromadzili wiele rzeczy w swoim doświadczeniu. Zanim odejdą, to powinni pozostawić jakiś pomnik, jakiś ołtarz tych wszystkich praw, które na przestrzeni swojego całego życia i w tym życiu i po zmartwychwstaniu w tysiącleciu nagromadziły się w ich umysłach. Oni będą mieli perfekcyjne zrozumienie prawdy tutaj dotyczącej spraw ludzkich, człowieczeństwa, ludzkości. I w ten sposób ustanowią, dzięki tej swojej wiedzy, którą gromadzą, ustanowią niezmienną i wieczną prawdę na temat dwóch rodzajów zbawienia. Zbawienia duchowego i zbawienia ziemskiego. Różnic między nimi. Nagród w każdej fazie tego zbawienia, fazie Królestwa Bożego, zakresów służby związanych z istnieniem tam na fazie duchowej i zniesieniem tutaj. To będzie ich pomnik, ich ołtarz, który zbuduje. To będzie ołtarz prawd, który oni będą chcieli postawić dla całego rodzaju ludzkiego. Czyli można powiedzieć, pewne podsumowanie klasy godne zrobią tuż przed swoim odejściem. Zbiorą to wszystko, usystematyzują te całe prawdy. Przede wszystkim właśnie dwie fazy Bożego Królestwa. Kto tam, kto tu. Dlaczego tam, dlaczego tu. Dlaczego wy tu, dlaczego oni tam. Żeby nigdy na wieki potem nie było znowu rozdrapywania, dlaczego to jest tak, że ja tam nie jestem tam na duchowej, a on jest na duchowej, a to był mój sąsiad, a może ja też się należę, a to dlaczego? To może Bóg jest sprawiedliwy, może po znajomości, a może coś się w komuś pomyliło. Więc ostateczne postawienie, usystematyzowanie, podsumowanie tych prawd dotyczących szczególnie tych dwóch różnych faz królestwa i co jest gdzie, żeby było wszystko jasne. Teraz zauważmy, co się dzieje, jak oni te podsumowujące prawdy będą chcieli w jakiś sposób systematyczny, Bóg nam powie, jak mają to zrobić i my zobaczymy też, jak oni to zrobią. Na pewno będziemy wtedy żyli. Więc zobaczymy, jak ten ołtarz będą stawiali. I usłyszeli, a zobaczmy, co się dzieje, co robi ludzkość, jak oni ten ołtarz prawdy chcieli. I usłyszeli synowie izraelscy, że iż powiadano, oto zbudowali synowie Rubenowi, Gadowi, połowa Manasesa ołtarz w ziemi chananejskiej na granicach nad Jordanem, gdzie przeszli synowie izraelscy. To gdy usłyszeli synowie izraelscy, zeszło się wszystko zgromadzenie do Sylo, aby na wojnę ruszyli przeciwko klasom godnym, na wojnę. Czyli tam wtedy było, że oni jakiś ołtarz zbudowali piękny, to na wojnę, bo to bałwochwalcy, prawda? A tutaj było co? No właśnie. Pamiętajmy, że wciąż jesteśmy na początku małego okresu, albo w jego, to właśnie na początku. Jesteśmy pod koniec małego tego okresu, już wtedy, kiedy szatan jest rozwiązany i działa. Wiemy, że zobowiązanie ma być na mały czas rozwiązany, czyli wtedy działa szatan. I co tu się dzieje? To, co tutaj mamy powiedziane w tych dwóch wersetach, to są sugestie szatana skierowane do klasy wodzów kozłów. Klasa wodzów kozłów pierwsza podniesie rwetes, krzyk, że coś nie jest tak, jak powinno być. Ci wodzowie klasy kozłów, którzy jeszcze dalej jako tacy nie będą objawieni, bo oni się objawią dopiero za chwilę, za jakiś czas, bo na razie, jak zobaczymy, ten bunt, ta próba szatana będzie odrzucona. Mamy przykład przy okazji nieudanej próby szatana wzbudzenia buntu w rodzinie ludzkiej. No ale potem inne będą udane, ten bunt się uda. Tu na razie mu się nie udało. To też wartość kolejna tego Jozuego, że w tym przypadku nie uda się jeszcze szatanowi z rodziny ludzkiej pociągnąć do buntu. Będzie musiał szukać jakichś innych jeszcze możliwości i wiemy, że skądinąd wiemy, że znajdzie je. Przyszli wodzowie klasy kozłów nie będą zadowoleni z tego ołtarza prawd, jakie na podsumowaniu podadzą. No dlaczego nie będą zadowoleni? No przede wszystkim są lepsi i gorsi będą sobie mówili, a dlaczego nie oni właśnie są tymi lepszymi, to dlaczego nie oni w tej fazie duchowej? No różne, coś im się nie będzie podobało. Ten ołtarz prawdy będzie im się podobał. Więc zwrócą uwagę na te prawdy wreszcie ludzkości. Popatrzcie, dwa i pół pokolenia taki ołtarz zbudowali. Takie rzeczy mówią. A czy to na pewno tak jest? A czy to jest sprawiedliwe? A to jest słuszne, żeby oni, a nie my? Możemy sobie wyobrazić, prawda? Jak to będzie, bo to już nieraz było. Duch takiego bycia jakimś lepszym i mieć coś więcej niż Bóg zamierzył, to było zawsze, bo to u szatana się zaczęło. Nie był zadowolony z tego, co Bóg mu dał, tylko pragnął czegoś więcej, co Bóg dla niego nie przewidział. I to ten duch trwa przez całe wieki i wielu różnych sług Bożych nie było zadowolonych z tego, co Bóg im dał, tylko chciało więcej niż Bóg im dał i rozdzielali, rozrywali lud Boży na strzępy czasami. Czyli zwracają oni uwagę reszcie ludzkości na ten ołtarz praw, który oni pozostawią i dopatrując się tam czegoś niewłaściwego. Czy to właśnie, tak to jest na pewno. Będą pobudzać przeciwko klasom godnym całą resztę ludzkości, czyli w której będzie sporo jeszcze kozłów, tak? Bo na razie jeszcze nie mamy tego objawienia końcowego, tylko tamte kozły już są w sercach, one są, oni jeszcze nie mają okazji tylko się zamanifestować na zewnątrz, ale już szatan szuka i już u niektórych znalazł chęć, bo okazali się tacy, którzy mówią właśnie, że tam synowie ci dwa i pół pokolenia coś robią, to ruszamy na wojnę, już podburzają rodzaj ludzki, żeby na wojnę, ale zanim rodzaj ludzki na tę wojnę pójdzie, to mówi mądrze, wyślijmy przedstawicieli zbadać sprawę, na czym to się też pomaga, czyli oczywiście to nie muszą jechać, bo to wszyscy będą na miejscu, tylko zbadajmy umysłowo tę sprawę. W tych ołtarz praw przyjrzyjmy się tym wszystkim prawdom, które oni nam podają i rozważmy. Zobaczmy dwa kolejne wersety. I posłali synowie izraelscy do synów Rubena i Gada i do połowy Manasesa do ziemi Galaad, kogo posłali Finesa, syna Eleazara kapłana. A z nim do towarzystwa 10 książąt po jednym książęciu z każdemu domów izraelskich we wszystkich pokoleniach izraelskich. A każdy książę z tych był przedniejszy w domu ojców swoich w tysiącach izraelskich. 9,5 pokolenia, to w sumie 10, prawda? Więc po jednym książęciu z każdego 10 pokoleń plus jeden taki znamienity, jakiś Finees, który nad nimi tam miał sprawować pieczę, bo był synem kapłana, jadą w typie, jako delegacja, zbadać z całym ołtarzem. Co to ci 2,5 pokolenia porobiło z tym ołtarzem? Czyli rodzaj ludzki w swoich wybitnych przedstawicielach, a Finees to nasz Pan, czyli to znaczy, że oczywiście nie, nasz Pan tutaj nie przyjdzie na ziemię, tylko nasz Pan będzie im towarzyszył w umysłowych dociekaniach, rozważaniu. Będzie z nimi cały czas, żeby oni dobrze tę sprawę zbadali i rozważali. Żeby rozważyli, czy ten ołtarz praw, który ci tutaj po sobie chcą pozostawić, naprawdę jakimś jest bałwochwalstwem, jest czymś niewłaściwym. Wobec tego ci bardziej opanowani, właśnie, czyli komentarz do tych wersetów, ci bardziej opanowani, czyli szczególnie ci z ludzkości, którzy później okażą się owcami, prawda, spokojnie opanowani, którzy mają dobre w sercach charaktery, które mają dobrego ducha Pana, no to oni takie coś usłyszą, no mówią, no zaraz na wojnę, hola, hola. Gdyby te kozły tylko miały decydować, to może by się z nimi zabrali, już by bili tych dwóch pokoleń. Ale owcy mówią, zbadajmy najpierw sprawę, tak? Oni hamują te zapędy, żeby od razu na wojnę nie ruszać. Ci, którzy mają, i mówią, że wyjaśnimy, czyli rozważymy te wszystkie sprawy, które są tutaj nam podane. I to się właśnie odbędzie, to rozważenie odbędzie się za zgodą Pana, to jest Finees, on im uczestniczy, bo Pan jest za tym, żeby oni sprawę zbadali. No Bóg zawsze był za tym, żeby prawdę badać i się Bóg prawdy nie wstydzi, prawda? Mówi, przychodźcie się, rozpierajmy, kłóćcie się nawet ze mną, prawda? No wasze grzechy będą nawet bieleć, jeżeli będziecie mieli rację, jeżeli wytłumaczycie pewne rzeczy. Bóg się nie boi, tak jak wielu ludzi w tym świecie, prawdy, bo wie, że ma prawdę i nie musi się bać i wie, że niczego złego nie knuje i nie boi się, że ktoś go przyłapie, że na jakimś oszustwie, na jakiejś niesprawiedliwości, tylko proszę bardzo, otwarta kurtyna, przychodźcie i dyskutujmy. Więc nasz Pan zachęca i właśnie Finees idzie nawet z nimi. Rozważajcie te wszystkie rzeczy. Zbadajcie sprawę dokładnie. I zobaczmy, jak to się dzieje dalej. Dochodzenie w toku. Analizują ci lepsi z ludzkości te sprawy związane z tym ołtarzem praw, które godni pozostawiają. Kolejne dwa wersety. Wtedy przyszli do synów Rubena i do Gada i do połowy Manasesa, do ziemi Galaad i co mówią? Tak mówi wszystko zgromadzenie pańskie. Tak rodzaj ludzki tutaj o was mówi, takie chodzą słuchy. Cóż to jest za przestępstwo, którym wystąpiliście przeciwko Bogu Izraelskiemu, żeście się dziś odwrócili od Pana, budując sobie ołtarz, abyście gdzieś byli przeciwnymi Panu? Czyli ci delegaci, jak przyjdą, będą szczególnie zainteresowani tym, co często było w przeszłości, byli zainteresowani. Wiemy, że różne przesiewania się przetaczały przez lud Boży. Między innymi było takie, które się nazywało kombinacjonizmem. Kombinacjonizm to łączenie, to może nie jest lepsze, ale bardziej jakieś tam połączeniowe, prawda? Ja tam teraz sobie nasze przetłumaczyłem nawet chyba w tomie 17 czy 16. Ale tylko niech będzie ten kombinacjonizm stary, to jest takie łączenie rzeczy, których nie należy łączyć. Czyli wiązanie się z czymś, co powinno być oddzielne, bo jest inne. Więc jesteśmy na wersecie którym? 16 teraz, tak? Tak. A, czyli właściwie muszę czytać jeszcze dwa kolejne, bo to na razie tylko jest tylko wstęp. Azasz, czyli dalsze szczegóły. Azasz, nam mało na złości fegorowej, od której nie jesteśmy oczyszczeni po dziś dzień, skąd pomsta była w zgromadzeniu pańskim, żeście się dziś odwrócili, żebyście nie szli za Panem, czyli z tego powodu stanie się, ponieważ żeście wy dziś odpornymi Panu, iż się jutro On na wszystko zgromadzenie izraelskie rozgniewa. Czyli ci delegaci są w czasie szczególnie zainteresowani tą kwestią kombinacjonizmu, tego przesiewania, świadomi, że część klasy rezultacyjnej, kozły, wciąż nie jest oczyszczona z tej nieczystości. Aluzja do Bar Fegora, mam nadzieję, że każdy pamięta, a jak nie pamięta, 4 Mojżeszowa, 25 rozdział, cały rozdział nie, nie będę czytał, powiem tylko, o co tam chodziło. Tam mamy opisane, jak to Żydzi zaczęli współżyć z Madianitkami, czyli i przyłączyli się do kultu Fegora, jakiegoś bożka madiańskiego. A więc Żydzi, którzy zawsze powinni być czyści dla Pana, to zrobili grzech. Połączyli się z rzeczami, których się nie powinni łączyć. Raz, że współżyli z Madianitkami, a drugi zaczęli czcić tamtego Fegora, tego bożka. I wtedy się Bóg bardzo rozgniewał na Izrael i jak podaje źródła, 24 tysiące ludzi wtedy zginęło wśród Izraela z tego powodu, z tego grzechu. Oni tutaj robią aluzję do tego Fegora. A ten właśnie to wydarzenie w 4 Mojżeszowy 25 to jest typ tego kombinacjonizmu, tego łączenia, tak jak tam cudzołóstwo, prawda, grzech cudzołóstwa polegał na tym, że łączyły się rzeczy, które nie powinny być łączone, bo cudzołóstwo nie polega na niczym innym, jak na łączeniu się osób, które nie powinny być połączone. Bo jest mąż z żoną połączony, ale żona z kimś obcym, czy mąż z kimś obcym nie jest połączony, to jeżeli następuje połączenie, to jest to cudzołóstwo i to jest łączenie rzeczy, które nie powinny być nigdy razem łączone, bo należą do czegoś innego, do innych światów, innych sfer, innych zależności i nie mają nic wspólnego ze sobą. I oni będą podejrzewać, że klasy godne postąpili podobnie. Na czym podobnie postąpili? Że ma być podobne połączenie? Bo to jest ciekawe, że oni oskarżają klasy godne i wszystkich innych, ale godne, bo tych będą mieli przed sobą, prawda? Że postąpili podobnie w ramach tego kombinacjonizmu, to znaczy prawdę Boga, którą Bóg im przekazał, połączyli z własnymi pragnieniami i ambicjami. I dla siebie tam takie gniazdko znaleźli. To, co Bóg powiedział o różnych prawdach, o fazie duchowej, to oni siebie co najlepsze wzięli dla siebie i na fazę duchową się wybiorą, a tych zostawi na ziemi. Więc jak to nieoczyszczone serce zawsze podejrzewa, że ktoś inny to tam jakiś robi dobry interes, bo oni pewnie sami zrobiliby taki dobry interes i uważają, że każdy inny tak samo by postąpił. To jest ten zarzuty o ten duch kombinacjonizmu. Dlatego jest aluzja, że to już, a robią aluzję, że tak z tego razem było. Podejrzewają, że klasy godne samolubnie połączyli prawdę, którą Bóg podał, z własnymi pragnieniami, wykorzystując tę prawdę, biorąc tę prawdę co najlepsze dla siebie. Tak jakby to było możliwe, prawda? Jakby Bóg na to nie pozwolił. Przecież Bóg by na takie coś nie pozwolił. Chociaż Bóg ma rzeczywiście prawdy, które mówią o wielkim błogosławieństwie duchowym, to malutkie statko i niższe poziomy duchowe, ma wielkie prawdy na błogosławieństwa doczesne, ziemskie dla ludzi, no a nikt nie może sobie przyjść do Boga i powiedzieć, ja jako twój co, przedstawiciel, twój znajomy, twój uczeń, to będę opowiadał twoją prawdę, ale później tam dobre gniazdko za to chcę, mam dobre stanowisko, tak jak w świecie. Pamiętamy, dwóch takich przyszło do naszego Pana i te chcieli w ulicy poprawić, że Jezus powiedział, nie ma na to wpływu, nie ma na to wpływu. Możecie być bardzo wierni tutaj i robić co jakbyście nie chcieli, ale ja nie mam wpływu. Trzymacie, jak gdyby on mi nie powiedział tak, że nie będą siedzieć, prawda? Nasz Pan nie powiedział mi, że nie będziecie stale siedzieć. Powiedział, że to jest nie moja rzecz. Wskazał, że Bóg sprawiedliwie udzieli każdemu tak. Przyszli wodzowie klas kozłów, to też nieoczyszczone charaktery. Wobec tego podejrzewają, że oni tam jakimś tam się wkradli w łaski i co najlepsze dla siebie. I że tutaj już mówią, że z tego powodu gniew na całą klasę instytucyjną sprowadzicie. Jakieś szlachetne niby intencje mają, chcą resztę ludzkości bronić, że Bóg nie pokarał całej reszty, dlatego że ci jakieś co najlepsze kęski sobie powiedzieli i tą prawdę Boga połączyli z własnymi pragnieniami i ambicjami. Obudne zainteresowanie dobrem innych. A tak naprawdę to im się nie podoba to, co Bóg w swoim planie przewidział, że oto ci w jakiś sposób są wyróżnieni, no i się szykują do fazy duchowej. Jak pamiętamy z tego, co brat Russell, brat Johnson pisali na ten temat małego okresu, głównym powodem buntu klasy kozłych będzie to, że klasy godne sprawują swoją władzę za długo. Pamiętamy, prawda? Że oni będą tak czekali, a to minie ten już czas podany, a oni nadal rządzą. No i nie będą się coraz bardziej niepokoić, czemu oni jeszcze rządzą, a władzę nie mamy my. Bo oni chcieliby już władzę mieć w swoje ręce. Czyli wtedy, kiedy ta władza powinna już być oddana ludzkości, bo minę już całe wiek tysiąclecia, a minie, bo jesteśmy w małym okresie, no to a ci rządzą, no to ci tak strasznie tej władzy zazdrosną, chcieliby już sprawować władzę. Wobec tego zapatrują się, że tamci, jeżeli władzę sprawują, to coś tu musi być nie tak. Coś oni tu muszą wykorzystywać, nadużywać. Co lepszego dla siebie. Zobaczmy dalej. A jeśli jest nieczysta ziemia o światłości waszej, mówią do tych godnych, przeprowadźcie się do ziemi dziedzictwa pańskiego. Czyli jak jest wasza nieczysta tam po wschodniej stronie, to chodźcie tutaj na zachodnią. Do nas. W której przybywa przybytek pański i weźmiecie osiadłość pośrodku nas. Tylko Panu nie bądźcie odpornymi, a nie odpadajcie od nas, budując sobie ołtarz oprócz ołtarza Pana Boga naszego. I znowu aluzja do jakiegoś grzechu z dawnych lat, Achana. A zaś przez Achana, syna Zarego, gdy się dopuścił przestępstwa w rzeczy przeklętej, na wszystko zgromadzenie izraelskie nie przypadł gniew, a nie on sam jeden umarł dla nieprawości swojej. Czyli robią tutaj znowu aluzję do tego Achana. Wiemy, że Achan to chciał dla siebie zawłaszczyć to, co Bóg powiedział, że ma być albo zniszczone, spalone, albo oddane do skarbu domu pańskiego. Czyli oni znowu sugerują, że godni grzeszą, zachowując swoją władzę dłużej niż Pan zamierzył. Mówi, jeżeli jest nieczysta ziemia o światłości waszej, nieczysta. Czyli wy w ramach swojej władzy, która sprawuje ziemia, to wasza sfera służby. Jeżeli wasza sfera służby jest nieczysta, bo dłużej sprawujecie władzę niż Bóg dla was zamierzył, to co? To chodźcie do nas. To znaczy, podzielcie się tą władzą z nami. Oddajcie tą władzę nam i żyjcie tu razem z nami, będziemy razem tu rządzić. Powinniście podzielić tą władzę z ludzkością. Przez to, że powinniście stać częścią tej ludzkości. I objąć dziedzictwo to samo, co ludzkość. Czyli zamieszkać w ich ziemi. I znowu tam apelują, żeby się nie buntowali przeciwko Panu. Jak to sami się buntują, prawda? Ale to bardzo by ich bolało, gdyby kto inny to zrobił. Tak, zwracałem uwagę na grzech Achana, to historia jest w 7 rozdziale Jozuego, który z chciwości tolerował zło w swoim sercu. Bochanie, mówiłem też chyba przy okazji rocznego godła, bo tam mamy takie roczne godło, które akurat pasuje. Wiemy, że chciwość Achana kosztowała życie jego samego, a także zaszkodziła całej sprawie Izraela. I tak samo oczywiście jest z ludźmi, którzy tak jak Achan postępują, którzy w swoim życiu po to, żeby z zbytniej chciwości na dobre tego świata tolerują pewne rzeczy złe u siebie i żeby te dobra tego świata zdobywać, łamią wiele zasad, które nie powinni nigdy łamać. Przez to szkodzą sprawie Pana, którą reprezentują przede wszystkim i najpierw tego Achan najpierw szkodzi całemu Izraelowi, a potem ściągają na siebie indywidualnie karę. I teraz zobaczmy, co na to godni. 21. Wtedy odpowiedzieli synowie Rubenowi i tak dalej. Pan Bóg nad bogi, Pan on to wie. I Izrael się sam pozna, czy to się stało z uporu, albo jeśli z przestępstwa przeciw Panu, niechże nas nie żywi dnia tego. Czytam aż do 29 teraz, jest długa odpowiedź godnych. Jeśli żeśmy sobie zbudowali ołtarz, abyśmy się odwrócili od Pana, a jeśli ku ofiarowaniu na nim całopalenia i ofiar śniennych, albo ku sprawowaniu na nim ofiar spokojnych, Pan niech to rozezna. Jeśli żeśmy nie raczej obawiając się tej rzeczy uczynili to mówiąc, na potem rzeką synowie wasi, synom naszym, mówiąc, cóż wam do domu Pana Boga Izraelskiego? Oto granicę położył Pan między nami i między wami, synowie Rubenowi i Gadowi, Jordan. Nie macie wydziału w Panu i odwrócą się synowie wasi, syny nasze od bojaźni pańskiej. Przetośmy rzekli, uczyńmy tak, a zbudujmy sobie ołtarz nie dla całopalenia ani innych ofiar, ale żeby był świadkiem między nami i wami i między potomkami naszymi po nas, i abyśmy służyli Panu przed obliczem Jego w całopaleniach naszych i śniennych ofiarach naszych i spokojnych ofiarach naszych, a iżby nie rzekli synowie wasi na potem synom naszym, nie macie cząstki w Panu. Na tośmy rzekli, gdyby na potem rzekli nam, albo potomstwu naszemu, wtedy rzeczemy, patrzajcie na podobieństwo ołtarza pańskiego, który uczynili ojcowie nasi, nie dla całopalenia ani innych ofiar, ale żeby był świadkiem między nami i wami. Boże, nas uchowaj, żebyśmy mieli przeciwnymi być Panu, a odstąpić dziś od Pana, zbudowawszy ołtarz dla całopalonych i śniednych i dla innych ofiar, oprócz ołtarza Pana Boga naszego, który jest przed przybytkiem Jego. Czyli długa odpowiedź dla zgodnych. W wersecie 22 zapewniają, że jeżeli oni w czymś się zgrzeszyli, to Bóg, który wszystko wie, na pewno by o tym wiedział również i by ich nie zachował. W 23 wyjaśniają, że ustanawiając prawdę na czasie, nie chcieli się odwracać od Boga, ani składać mu jakichś innych ofiar. Bo znowu, gdyby to zrobili, spotkałaby ich kara ze strony Boga. I podają dalej, że powodem zbudowania tego ołtarza prawd jest pragnienie uniknięcia kłopotów w przyszłości, nieporozumień co do dwóch zbawień, przystępu do Boga, nagród, poziomu istnienia, służby i tak dalej. Bo po małym okresie niektórzy, którzy nie mają dobrej informacji, mogliby mieć pytania związane z tymi dwoma i pół pokoleniami, tak, które są będą na poziomie duchowym, gdyż te dwa poziomy będą rozdzielone tym symbolicznym Jordanem. I wtedy te klasy duchowe przez te klasy godne wyjaśniają, że to właśnie z tych powodów, żeby na przyszłość uniknąć nieporozumień, wątpliwości z czyjejkolwiek strony, Bóg pozostawia ten wielki pomnik, oni pozostawiają po sobie ten wielki pomnik prawd, a nie po to, żeby jakiś rywalizujący kult czy ofiary prowadzić. I podają w wersji 28, że prawda ta całe wieki będzie podstawą do obalania nieporozumień i błędów. To kiedykolwiek w przyszłości ktoś powie, coś rzeknie, to wtedy odwołanie do tych praw, które tam zanim odejdą, oni pozostawią. I z tego będzie wszystko, z tego wynika, że mogą być takie problemy w przyszłości. Że jeszcze, ale chociaż trudno powiedzieć, jak, czy to jest pod kątem także innych istot, trudno mi powiedzieć. Ale z tego wynika, że skoro Bóg taki robi wysiłek i takie prawdy pozostawia, żeby później do tego pomnika się odwoływać tych praw, więc mówię, chociaż może dla wyjaśnienia tym, którzy jeszcze czegoś nie będą rozumieli. I podkreślają, że w żadnym wypadku nie chcą odstępować od Boga, ani tworzyć czegoś innego. I okazuje się, że to wyjaśnienie dociekania, tak, wyjaśnienie tejże sprawy przez klasy godne zadowala tych, którzy wyszli, żeby tę sprawę zbadać. Czyli te umysły, tych lepsze umysły, które z ludzkości tę sprawę zaczną badać i co oni mówią. A usłyszawszy Fines, kapłan, nasz pan, zadowolony z odpowiedzi, i książęta zgromadzenia i przełożeni nad tysiącami izraelskimi, którzy z nim byli, słowa, które mówili synowie Rubenowi i tak dalej, i podobało im się to. I mówi Fines do synów Rubenowych i do Gadowych i do Manesesowych. Dzisiaj poznaliśmy, iż pośrodku nas jest Pan i żeście się nie dopuścili przeciw Panu przestępstwa tego i wyswobodziliście syny izraelskie z ręki pańskiej. czyli odpowiedź naszego Pana zadawala, także pozostałych, dostrzegają niewinność klasy godnej, że nie są winni zarzutów sugerowanych przez wodzów klasy kozłów. Co robią? Wracają i sprawozdanie oddają resztę ludzkości. Czyli te wieści się, no może nie każdy z ludzkości będzie sam na tyle intelektualnie zainteresowany czy zdolny, żeby to analizować. Wobec tego niektórzy będą to analizować, kto będzie chciał oczywiście. Nikt nie będzie nikogo wysyłał do analizy, prawda, z ludzkości. A jak one już przeanalizują, to wieście będzie rozchodziło. Będą sobie tak mówili ludzie, że jednak to nie, to ci godni to wszystko w czystości robią z dobrymi intencjami. A tak wrócili się Finę, syn Elazara i kapłana, z onymi książetami od synów Rubenowych i tak dalej i odnieśli tą rzecz. Sprawozdanie zdali. I podobało się to synom izraelskim i błogosławili Boga synowie izraelscy i nie mówili więcej, żeby mieli iść przeciwko nim na wojnę i wytracić ziemię, w której synowie Rubenowi i Gadowi mieszkali. A, jeszcze jeden. Przezwali wtedy synowie Rubenowi i Gadowi ołtarz on Ed, mówiąc, świadkiem będzie między nami, że Pan jest Bogiem. Czyli ci złożą sprawozdanie, a więc wieści się rozejdą o tym, co dochodzą, do czego ludzie dochodzą przy bliższej analizie tych wszystkich spraw. Ludzkość okaże się zadowolona z tychże wyjaśnień i owce już nie będą przejawiały chęci ani rodzy ludzkiej w całości, aby w tym razem uderzać na iść na wojnę przeciwko klasom godnym. Słowo Ed znaczy świadectwo dokładnie w języku polskim i tutaj ten ołtarz został nazwany przez te dwie klasy jako Ed, jako świadectwo. No to bardzo znowu piękna nazwa. Świadectwo prawdy, prawd na temat klasy, ogólnie klasy ziemskich i klas duchowych, bo to jest ten problem. Nie są to prawdy wszystkie, tylko te prawdy, które mogą kiedyś w przyszłości być jeszcze niejasne dla pewnych ludzi. W ten sposób pierwsza próba szatana, z tego wynika, że są to jeszcze, prawda, nie te ostateczne, nie kiedy tego Goga i Magoga wzbudza, pierwsza próba szatana obalenia klas godnych przez pewnych wodzów klasy kozłów nie powiodła się. Wiemy oczywiście, że szatan na tym nie poprzestanie. Że podejmie jeszcze wiele innych prób, łącznie z tą największą, którą pod koniec mojego okresu podejmie, kiedy to kozły staną w otwartym buncie przeciwko klasom godnym. I to prawdopodobnie będzie przyczyną śmierci klas godnych, tak jak mówi objawienie 20 od 7 do 9, które może na koniec odczytamy, bo dobrze mi poszło, chyba mówiłem za szybko. 27 to 9, a gdy się skończy 1000 lat, będzie rozwiązany szatan w ciemnicy swojej i wyjdzie, aby zwodził narody, które są na czterech węgłach ziemi, Goga i Magoga, aby zgromadził je do bitwy. Znowu mamy ten tam już na wojnę chcieli iść, to już bitwa, wojna. Do bitwy, których liczba jest jako piasek morski, no i wstąpili na szerokość ziemi, otoczyli obóz świętych, klasę młodocianą godną i miasto umiłowane starożytnych godnych, ale stąpił ogień od Boga z nieba i ich pożar. To jest ta kolejna próba, końcowa próba z mojego okresu, kiedy oni skutecznie odbiorą prawdopodobnie życie klasom godnym. Obóz świętych i miasto umiłowane. Tak prawdę mówiąc, to obóz święte, miasto umiłowane odnoszą się do klasy Chrystusa, tego nowego Jeruzalem albo kościoła w chwale. Ale oni jako duchowi oczywiście nie mogą być zaatakowani, wobec tego ta nazwa dotyczy ich przedstawicieli ziemskich, których można zaatakować. Klasy godne. Będzie, ale w rzeczywistości będzie to bunt nie tyle przeciwko godnym, co przeciwko klasie Chrystusa, ponieważ godni będą tylko ich przedstawicielami. Godni, które nie będą sprawować władzy niezależnej od sfery duchowej, tylko to, co sfera duchowa będzie im nakazywała. I na tym temat bój dobiega końca. Myślę, że ten Jozue 22 jest bardzo pięknym rozdziałem, pokazującym przyszłościowe wydarzenia, próbę, nieudaną próbę szatana. Są też inne próby szatana, które będą bardziej skuteczne. Jakiś czas temu, i tu już w Zborze Chełmskim, miałem temat mały okres doświadczenia Izraela przy Morzu Czerwonym. To było oparte na drugiej Mojżeszowej, 14 rozdziale. Kto pamięta ten wykład, to sobie może przypomnieć, że tam mamy pokazane szczegóły małego okresu, łącznie z tą próbą ich zabicia i śmierci w Morzu Czerwonym, tych kozłów, jak to morze się zaleje, ci przychodzą. Tam są inne szczegóły pokazane. Obydwa te rozdziały są bardzo prorocze i jednocześnie dla mnie osobiście bardzo piękne i ciekawe. I dlatego dzisiaj z archiwum wyciągnąłem błogosławieństwa i próby małego okresu na podstawie Jozuego 22, gdzie mamy właśnie tą nieudaną próbę szatana i ten posąg, ołtarz praw, jakie klasa godnych pozostawi w małym okresie, przygotowując się do odejścia, co będzie powodem do zbuntowania ludzkości przez szatana już rozwiązanego, tym razem jeszcze próby nieudanej. Dziękuję za uwagę, życzę błogosławieństwa z tego tematu.